Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Studio Radia Maryja, witam serdecznie wybitnego aktora, pana Jerzego Zelnika. Panie Jerzy, cieszę się, że jest pan tutaj razem z nami.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Czuję się bardzo zobowiązany, bo mam wystąpić przede wszystkim jako obywatel.
Tak, bo chcę z panem porozmawiać nade wszystko o Polsce.
No właśnie.
O jakiej Polsce pan marzy, panie Jerzy?
No cóż, marzę o tym, żeby nawet ta ułomna konstytucja z 97 roku była realizowana. Rzeczywiście, żeby Polska była demokratycznym państwem prawa. Nie jest jeszcze ani w pełni demokratyczna, a również i do sprawiedliwości, i do prawa w Polsce mamy ogromne zastrzeżenia.
Panie Jerzy, a jak pan patrzy, bo 10 maja wybory prezydenckie, jak pan patrzy na to, co prezentują sobą kandydaci, obóz władzy z Bronisławem Komorowskim na czele, prezentowany jest jako ktoś, komu się ta prezydentura należy. On zresztą sam trochę tak uważał, no teraz musi trochę pojeździć, bo tak, poczuł oddech Andrzeja Dudy na plecach. No ale tak w zasadzie wybierzcie mnie, bo mi się to należy.
Tak, tak. No, ja mam wrażenie, że to jest taki celebryta, człowiek, który jest właściwie, na mnie robi wrażenie karierowicza, zresztą nie od dziś. I to jest taki celebryta, który samego siebie celebruje najbardziej, prawda? Że to jest człowiek, poza tym, który się otacza ludźmi, no, z tego poprzedniego systemu, ludźmi często o korzeniach właśnie komunistycznych, którzy, prawda, wychowani zostali w tej zależności od tej ideologii, wręcz od Moskwy. Człowiek, który związany jest w sposób nie do końca jeszcze wyjaśniony z tymi służbami, które się szkoliły w Moskwie, z WSI. Żoną jego jest osoba, która no też no rodziców miała w tych służbach, prawda, komunistycznych, więc jakieś to zaufanie wobec niego zostało już we mnie dawno zachwiane, muszę powiedzieć. Ja bym tym zaufaniem go nie obdarzał, to radzę państwu, natomiast mam ogromne nadzieje związane z panem Andrzejem Dudą, człowiekiem, który już, no, przygotowany jest też przez służby ojczyźnie i przy Lechu Kaczyńskim i wcześniej, i również jako człowiek wykształcony, doktor praw, jest przygotowany do służenia, rzeczywistego służenia ojczyźnie, aktywności, do tego, żeby inicjować, żeby były zainicjowane jakieś ustawy, które wychodzą z Urzędu Prezydenckiego, żeby umieć odważnie wetować, czy też odsyłać do Trybunału Konstytucyjnego źle napisane ustawy. No ja tego rodzaju aktywności nie zauważam u Bronisława Komorowskiego. On mówi o zgodzie i bezpieczeństwie. Ja uważam, to jest zgoda przede wszystkim z rządem, a bezpieczeństwo przede wszystkim, no, żeby zachować, prawda, te stanowiska. No. Natomiast czy tu można się czuć bezpiecznym w Polsce? Wydaje mi się, że jesteśmy, no, nieprzygotowani ani do jakiegoś, nie daj Boże, konfliktu międzynarodowego, jakiejś wojny, że to poczucie bezpieczeństwa jest słabe u nas Polaków. Jeśli chodzi o zgodę, no to ja zauważam po prostu również taką chęć utrwalania zgody z tymi, z którymi już dawno się Bronisław Komorowski zgodził, że to jest taka niechęć do dialogu z oponentami, czy też z ludźmi z opozycji. Zresztą w ogóle straszne jest, żeby w demokratycznym kraju i była nieszanowana opozycja, żeby nieszanowany był głos społeczny, głos nieraz milionów ludzi, prawda, którzy domagają się swoich praw, którzy żądają polepszenia swojej sytuacji społeczno-politycznej. To jest wrzucane często do kosza, nie podejmuje się dialogu. No nic dziwnego, że w pewnym momencie trzeba wychodzić na ulicę i żądać po prostu głośno prawda, domagać się na ulicy należnych praw.
Panie Jerzy, no bo właśnie zwrócił pan uwagę na hasło Bronisława Komorowskiego, zgoda i bezpieczeństwo. Zanim zawsze pojawia się to słowo dialog, no ale za tych rządów dialog ze społeczeństwem praktycznie nie istnieje.
Praktycznie nie istnieje. Przecież był ten tradycja była taka, różne rządy, prawda, w Polsce mieliśmy, ale zawsze gdzieś ten dialog był jednak mimo wszystko na takim czy innym poziomie, ale się toczył. W tej chwili on jest po prostu w gruncie rzeczy sprowadzony do dialogu ze swymi. Z tymi, którzy i tak się z nami zgadzają. Parlament to jest taka maszynka do głosowania, no bo korzystamy ze swojej większości. Gdzieś to sumienie też nie istnieje tych rządzących, ponieważ oni są przede wszystkim zdyscyplinowani, żeby nie wyłamać się z tej partyjnej, prawda, dyscypliny podczas głosowań, więc no w gruncie rzeczy jest taki pozór życia politycznego w Polsce i dlatego mówię, ludzie coraz gwałtowniej domagają się realizacji tej konstytucji, która nie jest doskonała z 97 roku.
Panie Jerzy, były tak zwane taśmy prawdy, to były nielegalnie nagrane rozmowy polityków, głównie polityków Platformy Obywatelskiej. No tam padały słowa o państwie, ocena państwa, ocena różnego rodzaju projektów, które rząd realizuje i padają wyraźnie stwierdzenia, że my mówimy swoje ludziom przed telewizorami, ale przecież to jest niemożliwe, żeby do 2015 czy 16 zrobić to, co mówimy. To jak będzie 2017 czy 18, to będzie dobrze. Rozmawia minister konstytucyjny z prezesem banku o tym, jak dosypać pieniądze, by opozycja nie przejęła władzy w roku wyborczym. Jak to wszystko nazwać, panie Jerzy?
Tak, no to jest przerażające, no to po prostu oczywiście nielegalnie, no Nixona też nielegalnie nagrywano, prawda, i jednak było ten Watergate i po prostu musiał ustąpić. Na ogół się jednak kłamcy nie zgadzają na to, żeby po prostu demaskować ich kłamstwo, czy też zdrajcy, żeby demaskować ich zdrady. Także no tutaj na szczęście usłyszeliśmy, jaka jest mentalność tych rządzących. Oni się sami wyżywią, tak jak to bywało w komunizmie, prawda? Słowy ustami Urbana, że rząd się wyżywi. No, mamy takie rzeczywiście powtórkę w trochę innym wydaniu, ale powtórkę tego, co znamy z PRL-u, prawda? Jest Polska dla tych, którzy rządzą Polską, a nie dla społeczeństwa. Oni się mają mieć dobrze, a społeczeństwo ma po prostu mieć drenowane kieszenie, żeby jakoś ratować budżet, prawda? Przecież wiemy, że PO, które zapewniało, że nie będzie narzucać nowych podatków, tylko właśnie ograniczać, to właśnie narzuciło około 20 paru, o ile ja wiem, nowych podatków w Polsce. Więc ja mówię, no, ta tak zwana Zielona Wyspa odbyła się kosztem ogromnej emigracji, największej chyba w historii Polski. Odbyła się kosztem ogromnego długu, którego nie wiem, kiedy spłacimy, o wiele większego niż Gierek zaciągał. I odbyła się kosztem bardzo zaniżonych pensji lub też umów. Wiele osób nie ma w ogóle zabezpieczonej emerytury przez to, że nie mają etatów i nie mają, prawda, jakichś składek na przyszłe emerytury. Bezpieczeństwo energetyczne Polski jest po prostu tylko chyba w ustach rządzących, bo ciągle się nie możemy doczekać jakiegoś, prawda, alternatywnych źródeł pozyskiwania energii. Jesteśmy uzależnieni od tego wielkiego brata, z którego się wpływów podobno mieliśmy uwolnić, prawda? Jest wrażenie też jest takie, że jest tutaj cała masa agentów wpływu w Polsce. Albo ludzi, którzy z nimi są związani, ludzi, którzy no, życzą głównie sobie dobrze, a nie Polsce. I po prostu jak się podejmuje na przykład decyzje związane z wyborem kontrahentów jakieś duże podpisywane są umowy dotyczące, nie wiem, produkcji, jakby chociażby ostatnio helikoptera, no to się nie myśli o interesie polskich, o polskich przedsiębiorstw, tylko się myśli o tym, żeby po prostu nawiązywać wieloletnie umowy z zagranicznymi firmami.
Chyba że się spłaca jakieś zobowiązania.
No więc tutaj, prawda, trzeba by było, ja myślę, że to będzie jeszcze oprotestowane, ale powiedzmy, jak Pawlak podpisywał kontrakt na 20 chyba parę lat z Gazpromem, i w wyniku tego kontraktu płacimy najwyższą cenę za metr sześcienny gazu w Europie, no to przecież na Ukrainie Tymoszenko za to poszła do więzienia. Pan Pawlak się bardzo dobrze czuje i ci ludzie, którzy, prawda, go tam, że tak powiem, wysłali. Prawda? No, proszę państwa, no jesteśmy rzeczywiście jakimś takim miejscem, w którym świetnie się czują obcy, a my tu na miejscu nasze przedsiębiorstwa no z łaski coś ewentualnie dostają. Ja pamiętam te sytuacje, kiedyśmy tak szybko budowali jakieś fragmenty szos czy autostrad na Euro 2012, gdzie nasze firmy, które się na tym miały wzbogacić, na tej współpracy, prawda, z głównymi przedsiębiorstwami, nie doczekały się wynagrodzenia. No więc jest po prostu jakieś takie działanie, nawiązując do tego, co ojciec powiedział do tych taśm. Jest takie działanie właściwie antypolskie, można powiedzieć, prawda? Takie, jak się teraz mówi, wygaszanie Polski w różnych dziedzinach. W dziedzinie zdrowia, kultury, energetyki. Konieczne są zmiany i ja jestem przekonany, że Andrzej Duda jako najpoważniejszy kandydat, który może się przeciwstawić Bronisławowi Komorowskiemu, nie chcę tutaj wyrażać jakiejś niechęci czy też lekceważenia dla innych kandydatów. Oni się mogą zaprezentować swoje programy, ale powiedzmy sobie to, no jak jest realnie patrząc, jedynie Andrzej Duda może się przeciwstawić temu gołosłownemu, banalnemu i takiemu właśnie powiedziałbym strażnikowi, jak to się mówi, żyrandola. Jedynie on, Andrzej Duda, ma szansę rzeczywiście pobudzić Polskę do działania. Oczywiście to jest ograniczone. Jego konstytucja nie pozwala na jakieś daleko idącą aktywność, ale w ramach tych konstytucyjnych uprawnień jeszcze naprawdę można 10 razy więcej zrobić, niż to robi pan Komorowski. I tego Andrzejowi Dudzie, a przede wszystkim Polsce życzę.
Panie Jerzy, jeszcze o to chciałem zapytać, bo nas często na antenie słuchacze pytają, czy ta władza ma jeszcze odrobinę wstydu? Czy Bronisław Komorowski ma odrobinę wstydu? Podpisuje in vitro, podpisuje konwencję tak zwaną antyprzemocową, lekceważy głos Episkopatu Polski, lekceważy listy poszczególnych biskupów, opowiada się za środowiskami lewackimi, a później na przykład jedzie na Jasną Górę i ze świętego szczytu wygłasza swoje kolejne różnego rodzaju deklaracje, obietnice i przemowy.
Tak. No cóż, no tutaj rzeczywiście ja nie mogę wkraczać na teren polityki Kościoła. No, nie moją jest rolą tutaj oceniać
poszczególnych... Ja pytam tylko o odczucia pana jako wiernego.
Ja uważam, że rzeczywiście jeżeli człowiek przystępuje do sakramentów, uważa się za katolika, jednocześnie no nie jest w zgodzie z przykazaniami, bo to tak trzeba powiedzieć, prawda? Bo poprzez te ustawy, poprzez te nowe jakieś zalecenia obecnej władzy, my rozmijamy się z naukami Kościoła. Więc jeżeli nie czuje tego jakiegoś no tutaj dysonansu prezydent, no to ja nie wiem, gdzie jest jego sumienie, prawda? Jeżeli pani Gronkiewicz-Waltz zwalnia profesora Chazana, który broni życia ze stanowiska, też nie rozumiem, jak można się uważać za katolika, prawda? Więc no, moje zdanie jest takie, że trzeba mówić tak, tak, nie, nie. Nie można być częściowo w ciąży, prawda? I jeżeli się idzie na kompromis z trendami europejskimi, a jednocześnie później ubiera się w strój, prawda, bo to jest strój często, no zewnętrzność, strój katolicki, no to jakiś jest tu rozdźwięk poważny i naprawdę to jeszcze jest jeden powód, dla którego, proszę ojca, ja bym nie ufał takiemu człowiekowi.
Panie Jerzy, a pan się obawia o polską ziemię po 1 maja 2016 roku, to już za rok swobodny obrót polską ziemią.
Ciągle jeszcze jesteśmy narodem na dorobku. Przecież myśmy poprzez te lata rozbiorów, później 40 parę lat komunizmu, przez wojny, które nas wyniszczyły, jeszcze ciągle myśmy nie osiągnęli poziomu, daleko nam do poziomu państw zachodnich, takich jak Niemcy, Francja czy Anglia. I w związku z tym oni nas w tych negocjacjach jakiś tam walki o polski majątek, no wygrywają z nami tym swoją przewagą finansową, prawda? I jest obawa, że w tych przetargach mogą po prostu szeleszcząc tymi milionami czy miliardami,
kto da więcej,
prawda,
tego,
kto da więcej tego ziemia. No, jest powiedziane tak, jeżeli nie masz, bracie, siostro, własności, no to jesteś niewolnikiem, prawda? My i tak jesteśmy w tej chwili już pozbawieni bardzo dużej części przemysłu, gdzie były takie obietnice, a nie, my ludzi nie zwolnimy, że będziemy raczej udoskonalać tę gałęź przemysłu. Później okazywało się, że ludzie zwolnieni, maszyny wyprzedane, przemysł przestawał istnieć. I nagle tak krok po kroku, przynajmniej ten przemysł ciężki w Polsce naprawdę jest w kompletnym odwrocie, albo nie jest nasz, albo go w ogóle nie ma, prawda? I ja się zastanawiam, po 2020 roku, kiedy nie będzie tego strumyka z Europy, prawda, płynącego do nas, prawda, żeby nas jakoś, prawda, żeby wyrównać poziom Polski z resztą Europy, jak to się skończy, no to z czego my będziemy żyli? Mamy parę przedsiębiorstw jak PESA, prawda, autobusy dobre, nie wiem, jeszcze jest ten przemysł chemiczny, ale już na przykład cukrowniczy ograniczony tylko, prawda, do jednej, zdaje się, firmy, a przedtem wiele, cementu prawie nie ma polskiego, stocznie przecież obiecywał Tusk, że prawda, jakże, no to nie można dopuścić do upadku, upadły i tak stopniowo, krok po kroku staniemy się takim krajem taniej siły roboczej w środku Europy, że mamy troszkę tych dóbr naturalnych, ale też zamiast sprzedawać swoje, to my ściągamy z Rosji, która to Rosja z kolei blokuje nam z powodów politycznych dostęp naszej żywności, na której dobrze zarabialiśmy w Rosji. Także no, po prostu ta te Świnoujście, które miało być oddane już dawno, ciągle jeszcze go nie mamy, prawda, żeby tam, no może droższy gaz, ale pozyskiwać jako też pewien rodzaj szantażu dla Gazpromu, że jak nam nie sprzedacie, zakręcicie kurek, to my i tak sobie poradzimy, prawda? Więc to bezpieczeństwo, o którym mówi pan prezydent i ta zgoda, która mogłaby symbolicznie na przykład zaistnieć w jakiś sposób, że kiedy krzyż usuwano z krakowskiego przedmieścia i tak szybko pan prezydent się tam usadowił, prawda, jako ten PO prezydenta, którego jeszcze do końca nie wiedział, czy on naprawdę nie żyje. Bo tam biegł przejrzeć te papiery aneksu do, prawda, rozwiązania WSI, czy jak się to tam nazywa. No przecież prezydent, który chce zgody, to prosi różne strony do swojego stołu, żeby porozmawiać, dać się przekonać lub nie. A tam po prostu przy pomocy dwóch księży ten krzyż został wyniesiony, pan prezydent zadowolony, bo już mu się tam nie brudzą mu pod płotem, prawda? Więc to był pierwszy taki sygnał, że ten prezydent przede wszystkim myśli o tym, żeby jak najszybciej osiągnąć swój cel, a więc w nagrodę za swoją działalność, nieraz wątpliwej jakości życiową, chociaż opozycyjną miał kartę bardzo ładną, to trzeba przyznać, ale potem on się jakoś w tej Polsce wolnej, ale która odzyskała wolność i też nie w pełni, jak wiemy, a pan prezydent twierdzi, że to jest 25 lat wolności, no tam było kilkaset lat wolności, to o tym może zapomniał jako historyk, że no trzeba być prezydentem wszystkich Polaków, nie tylko na ustach to mieć. I trzeba właśnie szanować opozycję, bo nieraz właśnie i opozycja, i ludzie, po prostu społeczeństwo, które przemawia też bardzo mocnym głosem, zbierając te podpisy w różnych sprawach, no trzeba pokazać, że się ma ten jakiś dobry słuch społeczny. Tymczasem pan prezydent, mówię, ma znakomicie nastawione anteny na tych, którzy go powołali, prawda, którzy go popierali, czyli na swoich kolegów partyjnych.
Panie Jerzy, no także nie było głosów w tej ważnej sprawie obecności telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie, choć przecież tak. W Krajowej Radzie są nominaci z Janem Dworakiem na czele prezydenta Komorowskiego. On teraz podzielił w tej kampanii wyborczej Polaków na Polskę radykalną i Polskę racjonalną. On sam, jak rozumiem, zalicza się do Polski racjonalnej, konia z rzędem temu, kto znajdzie bardziej racjonalnego polityka z zachowaniem na przykład w parlamencie japońskim. Na krześle.
Tak jest, tak. No właśnie, są te wszystkie dosyć ośmieszające prezydenta, te ortografie, te bóle, prawda, sławna piosenka, prawda, nie pamiętam dokładnie, ale Komorowski herbu ból, prawda, przez uzwyk, czy ty chodź tu szogunie i tak dalej. No są te różne śmieszności takie świadczące, no jedna rzecz taka bardzo już przykra, kiedy się pomylił i powiedział, no, o żołnierze wyklęci i ich ofiary. Prawda, i wcale za to nie przeprosił, że przepraszał, że
się na uroczystości w Jedwabnem napisał też, że naród ofiar musi uznać, że był też sprawcą. Tak. Naród jako naród.
Tak, jako naród.
To jeżeli jakiś dziennikarz, prawda, na przykład okaże się, no nie wiem, że uprawia mobbing albo różnego rodzaju tego typu rzeczy, no to przecież nie powiemy, że wszyscy
dziennikarze, dokładnie.
Jeżeli w Polsce popełnia się ileś przestępstw dziennie, to nie powiemy, że Polacy to jest naród przestępców.
Dokładnie. Nie ma narodu, w którym nie ma szuj, nie ma złodziei, nie ma jakichś tam zdrajców, ludzi, którzy się sprzeniewierzają podstawowym zasadom moralnym. I teraz, jeżeli się na pierwszy plan wysuwa, czy w kulturze, czy w przemówieniach polityków, właśnie ten margines, można powiedzieć margines społeczny, no to nic dziwnego, że później mamy taką opinię gdzieś tam na Zachodzie, tych ludzi nieprzychylnych, którzy tym się żywią. Nie pokazuje się Polski, która była jednym z najbogatszych i najbardziej bohaterskich społeczeństw, które się pierwszy przeciwstawił w Europie Hitlerowi, prawda? I my właściwie po wojnie wyszliśmy niby jako zwycięzcy, ale tak naprawdę to byliśmy traktowani zupełnie per nogam, mimo że broniliśmy, walczyliśmy o wolność waszą i naszą, nawet nie uczestniczyliśmy w tej paradzie zwycięstwa, prawda? Jakieś ubeckie, jak w Kielcach, prowokacje antyżydowskie zwala się na Polskę. Jedwabne, które według wielu bardzo przekazów, nawet naocznych świadków wtedy jeszcze dzieci, też przecież było podpisane pistoletem niemieckim i gdzieś byli tacy Polacy, którzy no sobie na tym skorzystali, ale obarczać winą Polaków, którzy jako jedyni na świecie byli karani karą śmierci za uratowanie Żydów i to całymi rodzinami, no ja zadałbym to pytanie, kochany świecie mój. Moi obywatele świata, czy wy byście ryzykowali, mieli tyle odwagi, żeby dla człowieka drugiego ryzykować życiem całej swojej rodziny? Jakież to ogromnej odwagi, bohaterstwa wymaga. Mamy 50% drzewek sprawiedliwych, no Żydzi to docenili, prawda? A mimo to jest bardzo wiele właśnie tych jakichś takich wrogich, no nieprzychylnych opinii o Polsce. O Polsce, która za waszą wolność też walczyła, kochani, w różnych krajach. Więc opamiętajcie się, troszeczkę się pouczcie historii, a nie opowiadajcie jakichś takich propagandowych kalek, jak się mówi, kalek tak brzmi jakoś tak dwuznacznie, ale w każdym razie nie powielajcie tych propagandowych jakichś, prawda, opinii, które no Polsce źle życzą. Tymczasem Polska rzeczywiście nieraz was ratowała, drodzy obywatele świata.
Panie Jerzy, Bronisław Komorowski mówi też o złotym wieku dla Polski, w którym jesteśmy, w którym żyjemy. No ludzie widzą, że ta rzeczywistość skrzeczy, że propaganda swoje, no a życie swoje. 3 miliony ludzi według danych państwowych to są ludzie żyjący w skrajnej nędzy, z tego 700 tysięcy dzieci. Najnowsze dane, 1 250 000 Polaków myśli w tym roku wyjechać z kraju, emigrować. Doliczmy to już do wielomilionowej emigracji. Tak. No jakoś ten złoty wiek.
Tak, no to jest tak, mi się kojarzy też z tą niby zieloną wyspą, prawda? Ten złoty wiek. No, oczywiście jak się ma ogromne fundusze europejskie, to można naprawdę parę tych autostrad wybudować, parę odnowić jakichś ładnych kamieniczek dawnych. I to aż serce raduje. Ja nie ukrywam, że się cieszę z tych nowych dworców, nowych autostrad, jakichś boisk przyszkolnych. Tylko że, proszę państwa, to jest również dzięki temu, że idzie do nas szeroki strumień pomocy. Ale jeżeli zostaniemy bez zabezpieczenia, jako suwerenny naród nie będziemy w stanie być poważnym producentem na rynku światowym, jeżeli nie będziemy mieli tej samodzielności energetycznej i samodzielności jako producent przemysłowy, tylko będziemy wyprzedawać nasze naturalne bogactwa i będziemy próbowali się przebić z naszymi patentami, które później nam, nie wiem, kradną albo też gdzieś jakoś nasze zachwycające nas i dające powód do dumy wynalazki też inni bogaci jakoś przejmują, bo nie możemy ich wdrożyć, no to Boże miły, gdzie my się znajdziemy? Ja się naprawdę obawiam, ja jestem dziadkiem, mam dwójkę wnuków i po prostu, cóż, ja sobie pożyłem, mam rzeczywiście jakiś tam mój dorobek, czy materialny, czy duchowy, natomiast ja myślę o dzieciach i wnukach, i dzieciach wnuków, prawda, już też. Natomiast mam wrażenie, że obecny establishment, czyli ci rządzący, czyli właściwie ja to nazywam, za wiele osób tak twierdzi, stworzyła się pewna oligarchia w Polsce. Ona nie chce oddać władzy, prawda? Ona się uważa, prawda, za taką nieomylną, która lepiej wie od innych, jak tu gospodarować na tym terenie. Otóż ja się obawiam, że ci ludzie myślą o dziś, o jutrze, ale nie mają wizji dla Polski do 2030-40 roku. A gospodarz musi patrzeć na swoje gospodarstwo, planując na długie lata do przodu. Jeżeli tego nie robi, to przestaje ta ziemia rodzić, prawda? I tutaj właśnie też to, o czym ojciec wspomniał, jeżeli my utracimy, bo nas pokonają ludzie bogatsi, nasze ziemie, nasze lasy, jeżeli przejmą to, co jest najbardziej korzystne dla tych bogatszych, jeżeli oni to przejmą na własność, co nam zostanie? Będziemy musieli, jak niewolnicy, u tego pana służyć. Nie daj nam Boże. Myśmy już to przerabiali przez 123 lata niewoli rozbiorowej.
Panie Jerzy, pan jako artysta wiele razy krzepił naród. Bo takie jest zadanie też aktora, takie jest zadanie człowieka kultury. Myślimy teraz o wystawieniu Wyzwolenia Wyspiańskiego. To szalenie ważne słowo, wyzwolenie. Tak. Najpierw wyzwolić się z takiej niemocy ducha, prawda?
Też,
co ja mogę? Co ten jeden mój głos znaczy? No po co pójdę?
Tak.
A niech już będzie
przyjdą
ten,
następnie złodzieje, prawda?
Bo ci już może nakradli, to może już więcej kraść nie będą. No takie jest nieraz
takie
myślenie.
Takie obiegowe myślenie, właśnie.
Jak to w sobie pokonać?
Proszę państwa, no demokracja między innymi na tym polega, że musimy obdarzać co pewien czas zaufaniem nową ekipę, która ma potrzebę uzdrowienia, sanacji. I ja uważam, Polsce potrzeba uzdrowienia. Mamy tu bardzo wiele środowisk skrzywdzonych. To, co ojciec wspomniał, nawet na skraju nędzy, głodu. Mówi się, jest propaganda sukcesu, prawda, są media prorządowe i na szczęście istnieją również media, które, że tak powiem, są rzecznikami prawdy, a prawda nas tylko może wyzwolić, więc proszę państwa, pukajcie, a będzie wam otworzone, słuchajcie, szukajcie, a znajdziecie. I jeżeli nie będziecie sięgali do innych źródeł informacji, no to będziecie skazani na tą papkę prorządową, prawda? Ojciec mówił, żeby proszę przypomnieć, właśnie, na czym polega to obudzenie się? Jest takie zdanie u Wyspiańskiego, trzeba coś zrobić, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak wiele, co nie zależy od nikogo, jest takie zdanie. Więc wiele rzeczy się dzieje, co nie zależy od nikogo, bo się wydaje, że to są mechanizmy jakieś ponadnarodowe. Są takie koncepcje, w której ja niestety, to nie jest żadna teoria spiskowa dziejów. Ja uważam, że to jest praktyka spiskowa dziejów. Otóż spisek zawsze istniał. Zawsze istniał. Namawiali się ludzie potężni tego świata, że oni będą mieli ten rząd dusz. I po to te niektóre wynalazki są po to, żeby się lepiej rządziło całym światem. I to jest ponadnarodowe. I te nasze rządy, no też, że tak powiem, muszą się nieraz ugiąć dla własnej korzyści i również z powodu no, tej przemocy ekonomicznej. Otóż ja wierzę w jedną rzecz, że ten płodozmian w polityce jest konieczny przynajmniej dlatego, żebyśmy sprawdzili, czy są ludzie, którzy z polityki nie będą czerpać własnych korzyści, którzy będą w rzeczywistej służbie dla narodu. I wydaje mi się, jedyną realną siłą dziś w Polsce jest Zjednoczona Prawica. To są, prawda, Prawo i Sprawiedliwość, to jest prawica Marka Jurka, Solidarna Polska i Polska Razem pana Gowina, które to całą swoją mocą i powagą wspierają doktora Andrzeja Dudę jako kandydata naszego na prezydenta. I jeżeli im szansy nie damy, to będziemy tkwili w takim marazmie, w takim oczekiwaniu, że nagle się może znudzi, czy że wreszcie się najedzą aż do przesytu, prawda, ci rządzący i wreszcie będą coś nam też dawać. Na to nie czekajmy. Naprawdę kontrolujmy wybory, co do których ja mam ogromne wątpliwości, a zwłaszcza do tych ostatnich samorządowych. Tam uważam, że nastąpiły spore zafałszowania i jakoś polskie sądy, które też niestety podważone zostało zaufanie wobec nich. Boże, aż tyle wymieniam rzeczy, które rozczarowują mnie, aż strach. Że polskie sądy jednak przymknęły oko na to, prawda? I że te 130 tysięcy chyba głosów na Śląsku, no też tam coś się nie zgadza. A, 130 tysięcy, co to jest? Tymczasem te 130 tysięcy mogły zmienić po prostu całą konstelację polityczną, prawda? Więc jeżeli mamy takie sądy, taką służbę zdrowia i takie rządzenie ogólnie Polską.
Taką edukację i
taką edukację, gdzie się też obcina te ważne lektury, czy kulturę, gdzie się popiera swoich, rozdaje im nagrody, prawda? A na margines spycha innych. No i tu dobrze, że właśnie tak symbolicznie pan Rymkiewicz, wybitny poeta, odmówił przyjęcia 100 tysięcy złotych nagrody, którą mu łaskawie przydzieliła władza, w proteście przeciwko polityce tej władzy. No to jest gest, który jest symboliczny, który ma potrząsnąć sumieniami. I dokonał chyba tego. Tylko, proszę państwa, obudźmy się. Nie bądźmy wpatrzeni wyłącznie w te kabarety, jakieś tam byle jakie seriale. Spróbujmy samodzielnie pomyśleć, sięgnąć też do tych mediów, które poszukują odpowiedzi na najważniejsze dla Polski pytania. I wtedy zaczniemy razem z nimi myśleć, a w wyniku tego myślenia podejmować słuszne polityczne decyzje, czego państwu bardzo, bardzo serdecznie życzę.
Bardzo dziękuję. To dobre życzenia myślenia samodzielnego po zbadaniu wiedzy, stanu faktycznego. Dopiero kiedy mam wiedzę i to wiedzę możliwie pełną, mogę dokonywać wolnych wyborów. Inaczej taki wybór nie jest wolny.
Niestety.
Jerzy Zelnik, aktor, bardzo dziękuję.
Z Panem Bogiem dziękuję wszystkim serdecznie i musimy walczyć, alleluja, i do przodu. Nie możemy się poddawać, bo jak się poddamy, to nasze życie będzie tylko życiem konsumentów, a przecież my musimy za Janem Pawłem II nie gasić ducha. Nie gaśmy ducha, proszę państwa.